to ja też tak. A! Skoro dzisiaj mamy, akurat kiedy to emitujemy, to niedzielę, nigdy nie wiadomo kiedy, gdzie to, kto ogląda, ale na pewno Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie. Witam pana bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
No szczęść Boże, daj Boże.
No i... Właśnie kiedyś pan tak odpowiadał, daj Boże, tak. I to dla mnie było nowe, bo pan z innego rejonu świata. Ja z północy i u nas nie było tego.
Ale proszę to prawda, pana, u nas i mówię u nas, ja mówię u nas, no. Znaczy pan mówi u nas, a ja też powiem, że u nas, bo ja jak mieszkałem właśnie tam na północy,
w Gdańsku
i w Gdyni, to wtedy nie wiedziałem, że taka jest odpowiedź, a jak poznałem po przeprowadzeniu się na Mazowsze tradycje również z innych części Polski, to się właśnie tego dowiedziałem. Panie Wojciechu, podobno wyprawa tak. NASA za Księżyc wywołała w Stanach kontrowersję. No i wszyscy pamiętamy, że jest cała ta wielka dyskusja i debata dotycząca tego, czy Stanley Kubrick i w ogóle co na tym Księżycu, zostawiając tak. ją na boku. Wydawało mi się, że to dopiero jakiś czas później powstaje, ale słyszę, że kontrowersje są już teraz. No mam nadzieję, że nie takiego samego rodzaju.
No, proszę pana, mówiąc statystycznym językiem, nikt nie wierzy, że oni polecieli.
Nie, ja na co wierzę. Znaczy, ja jestem przekonany, że polecieli.
No dobra, to teraz niech pan poogląda filmiki, które są. Otóż kiedyś dostęp do informacji był trudniejszy. Wiele lat zajmowało dogrzebanie się do jakiejś taśmy. Taśmy były na kliszach, więc zanim kto ją wyciągnął, jeszcze w oryginale jedna była i tak dalej. Było trudniej, a teraz w sieci ludzie szukają różnych rzeczy i wymieniają się informacjami bardzo szybko. Pan wie, bo pan młody i pan w sieci działa, sam całą pan telewizję i swoją karierę zaczynał w sieci. Więc się pan orientuje, jakie nastąpiło przyspieszenie między momentem, kiedy pan do sieci wszedł. Jako użytkownik, że chciał pan informacji od sieci, a dniem dzisiejszym. No i teraz w Ameryce ludzie w nanosekundy zdobywają przeróżne informacje, mówią, słuchajcie, wczorajsza transmisja, oni tam siedzą w tej kapsule i jakaś rurka zwisała nad głową tego faceta, poprawił tę rurkę ręką odruchowo, jak każdy z nas by to zrobił, bo mu na czoło wchodzi, a ta rurka spadła tak jak w normalnej grawitacji. To oni są w stanie nieważkości, czy co? I nagle ludzie przysyłają sobie tysiące tego typu filmików w odpowiedzi na to pytanie. No więc pierwsze pytanie takie najgrubsze, które panu przyniosłem dzisiaj z internetu amerykańskiego, to jest takie. W roku 1969 lot na Księżyc i z powrotem zajął 3 dni. A teraz czemu 5?
No bo
nie
dalej.
Postęp techniczny.
Moja pierwsza
jak
odpowiedź.
Jak dalej? Nie.
Moja pierwsza nie, odpowiedź byłaby nie. dalej, ale może się nie orientuję.
Bo ale wtedy też oblecieli
tak?
Księżyc.
Tak? A.
Ale wtedy też oblecieli Księżyc za i jeszcze wylądowali na nim. No a teraz tylko oblecieli i tak trochę dalej ich wyrzuciło i wrócili. No nieważne, cała masa jest takich rzeczy, które się nie zgadzają. Jest takie radosne zdjęcie po powrocie, to dostałem z sieci, a wyślę panu w kolorze, żeby pan widział. Takie radosne, tu jest ta pani, która wylądowała i ten pan. I teraz myśmy wcześniej słyszeli przez kilka dni, że im się kibel zepsuł.
O!
Czyli
ja myślałem, że pralnia na lotniskowcu, ale to w innym miejscu. Ale to 2 tygodnie temu.
Nie, kibel im się zepsuł i musieli robić po staremu w pieluchę. I teraz niech mi pan powie, czy jak pan przez 3 dni numer 1 i numer 2, ten tylny, robił do pieluchy i w 4 osoby... Kobieta i 3 mężczyzn w ciasnym pomieszczeniu wszystko robią do pieluchy, jedzą, proszę pana, sproszkowane jakieś takie jedzenie, które powoduje, że to wszystko źle... Czy pan by tak pozował do zdjęcia po wyjściu z kapsuły, zamiast szybko polecieć, zmienić kostium, a potem pozować do zdjęć?
Ja nie, no więc, ja bym się no bardzo cieszył, gdybym poleciał na Księżyc albo oblecieć Księżyc i z powrotem, że jestem z powrotem na naszej starej, dobrej matce Ziemi. No,
takie zdjęcia jak za pańskimi plecami jeszcze wzbudzają nasze wątpliwości, bo dlaczego nie mamy transmisji
niektórych z nas, tak,
jak z wodopoju?
Byśmy powiedzieli.
No, nie, tak, mnie, specjalista od teorii spiskowej.
No, właśnie.
Proszę pana, mogę oglądać wodopój dla antylop w Afryce Południowej 24 godziny na dobę od 10 lat. Kamery są zamontowane, można sobie o dowolnej porze oglądać, jak zwierzęta przychodzą do wodopoju. Czemu nie było żadnej kamery zamontowanej 24/7 i czemu była tylko jedna kamera w tej kabinie? No to są pytania, które w sieci się pojawiają. Jak usłyszę takie pytanie, to się zastanowię właściwie, dlaczego nie? Dlaczego im tam GoPro nie z każdej strony nie pokazali? Czemu nie było żadnego ujęcia, kiedy oni pokazują, dobra, tu jest Bulaj, a tu jest cała nasza kapnina. Ja w Boso przez Świat robiłem takie ujęcia. Pokazywałem ludziom na jednym ujęciu cały świat dookoła, a tu jeszcze w kosmosie mógłbym zrobić drugie dookoła.
Panie Wojciechu,
żadnych takich filmów nie ma.
Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi, ale szczerze mówiąc, myślałem, że minie jednak trochę czasu, aż wśród spiskowych teorii, od których pan jest specjalistą, aż one zostaną jakoś tam sformułowane. No, moja ocena tej historii, w ogóle różnych rozwijających się bardzo szybko teorii spiskowych, jest taka, że do tej pory one pojawiały się dużo później. W tej chwili widzę, że pojawiają się szybciej. Ja osobiście jestem przekonany, że ludzkość jednak te kolejne etapy podróży astralnych pokonuje i ja jednak jestem przekonany, że się to odbyło, a pytania, które się pojawiają w sieci, są pytaniami fascynującymi i wiemy, że z całą pewnością miliony ludzi na świecie z całą pewnością podaje je sobie dalej. Intelektualna zagadka, intelektualne ćwiczenie, bardzo ciekawe. Ja jestem jednak przekonany, że tego rodzaju wydarzenia, tego rodzaju zdarzenia, no, służą między innymi temu, żebyśmy mogli rozwijać swoją wiedzę o wszechświecie. Ja nie bardzo wierzę w historię, że to tylko po to, żeby zrobić z nas, jak to było w tym filmie, Barei, tata wariata. Zostawmy zatem na boku. Misja Artemis jest już na Ziemi i jedno wiemy na pewno, jej uczestnicy na Ziemi też są.
Reklama krótka. Występy moje w kwietniu i w maju. Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Katowice, Boguchwała, Kraków, Tychy, Kalisz, Stalowa Wola, Pruszków. Jeżeli ktoś usłyszał swoje miasto lub okolice, resztę znajdzie w sieci, bo to jest reklama krótka.
Ale, panie Wojciechu, bo w czasie, kiedy rozmawialiśmy o Księżycu i o tej podróży, dłuższej lub krótszej, prezydent Stanów Zjednoczonych jest w kolejnej fazie procesu, nie wiem jak to nazwać, w czasie kiedy rozmawiamy, negocjacji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych prowadzi te negocjacje po tym, jak w zeszłym tygodniu Pakistan poinformował, że prosi o 2 tygodnie. Najpierw miało być zniszczenie cywilizacji. Nie ma. Co się dzieje pańskim zdaniem i jak wygląda to w amerykańskich mediach?
No tak. Jak wygląda w amerykańskich mediach, to mam wypisane tak zwane breaking news. Po kolei lecą. Breaking news to jest u nas z ostatniej chwili. Czyli przerywa się wiadomości, Rachoń coś tam prowadzi swoją audycję i przerywa się agresywnie program, który jest nadawany, bo coś bardzo ważnego się zdarzyło.
To jest breaking news,
czyli z ostatniej chwili. Tak, ale breaking po amerykańsku znaczy, że właśnie, że przerywają normalny program, bo coś muszą nam szybko powiedzieć. I teraz jeden gość wynotował, Daniel Faubert, francuskie nazwisko, wynotował breaking newsy dzień po dniu, po kolei, jakie się pojawiały w jego telewizorze w danej sprawie, czy tam na jego tablecie, bo to młodzież. Wiadomość pierwsza, która przerwała normalny tok myślenia w telewizji. Iran mówi, że cieśnina Hormuz jest zablokowana. Chwilę później Trump mówi, że jest otwarta. Chwilę później, kolejne breaking news, to już trzecie. Sekretarz wojny mówi, że jest otwarta. Następna przerwa w programie. Bloomberg mówi, że 3 statki przejechały cieśninę. No to wszyscy się cieszą. Ale Maersk, czyli przewoźnik i jednocześnie firmy ubezpieczeniowe mówią, ale my jeszcze potrzebujemy chwilę poczekać, bo coś nam jeszcze śmierdzi. Co się dalej dowiadujemy? 4. statek popłynął, breaking news, i zawrócił, bo kapitan się przestraszył i mówi, że jeszcze musi to przemyśleć. Chwilę później kompania ubezpieczeniowa, breaking news, zawiadamia, że ubezpieczenie dla tego 4. statku, który miałby płynąć, oni podnoszą do 47 milionów dolarów za przepłynięcie, bo się boją, że statek będzie rozwalony. Trump pisze, Następny breaking news to jest. Cieśnina Hormuz całkowicie otwarta. Ale jednocześnie breaking news następny podaje na kanale ekonomicznym, że 800 statków jest uwięzionych, bo cieśnina jest zamknięta. I tak jedziemy, proszę pana, aż dojechaliśmy do momentu, kiedy Iran powiedział, że będzie pobierał 2 miliony dolarów od pojedynczego statku i że chcą pieniądze, kolejny breaking news, w kryptowalucie, bo dolary oraz inne waluty można im skonfiskować, gdyż muszą siedzieć w normalnym banku. No to natychmiast na rynku kryptowalut poszło w górę. Jeżeli pan oszczędza w kryptowalutach, to ta informacja spowodowała, że pan zarobił chwilowo.
No z kryptowalutami to nie jest tak, żeby poszły w górę tak bardzo, żeby na przykład zmienił się poziom w stosunku do grudnia zeszłego roku, ale nie podał pan jeszcze jednego breaking news, który jest z soboty wieczór, że Amerykanie wysłali swój niszczyciel, tak mi się wydaje, niszczyciel, który ostatecznie zawrócił i nie przepłynął samej cieśniny. Nie sądzę, żeby w tym wypadku chodziło o wysokość ubezpieczenia, ale jednocześnie w Pakistanie trwają rozmowy. W tych rozmowach bierze udział J.D. Vance. Z trzeciej wreszcie strony Iran mówi, że w czasie, kiedy dyplomaci negocjują ze Stanami Zjednoczonymi, jednocześnie monitorują wszystko, co dzieje się na świecie. No wygląda na to, że oto czy cieśnina Ormus jest otwarta, czy nie, właśnie toczą się te negocjacje, które prowadzi J.D. Vance.
No ale
Vance
wie pan, jak nam Trump mówi, jak nam Trump,
Trump
mówi,
powiedział jeszcze jedną
otwarta,
rzecz.
A chwilę...
Jeszcze jedną rzecz, która jest zbieżna z tym, co pan powiedział. Również w sobotę wieczór poinformował o tym, że jest niedopuszczalne, żeby Iran pobierał jakiekolwiek opłaty za przejście cieśniny Ormus, co świadczy o tym, że tak, przynajmniej ja to interpretuję, że dokładnie to jest tematem rozmowy, która się toczy i mam wrażenie, że
no
to jest...
I jeszcze coś powiedział. Otóż puścił coś takiego w reakcji, szybkiej swojej reakcji na to, że Irańczycy chcą po 2 miliony od statku. My to. To Trump powiedział, Ameryka będzie brała połowę i się szybko dogadamy. Wtedy Ameryka z Iranem kontrolowałyby tę cieśninę. Potem Biały Dom zaczął to trochę odkręcać, mówiąc, że to była tylko taka idea na szybko. To jeszcze nie jest polityka Stanów Zjednoczonych. Nie, tylko że Trump po prostu wpadł na taki pomysł i się od razu podzielił z ludźmi. No więc co mam panu powiedzieć na temat tego, o co pan pyta? Nie wiem. Nikt nic nie wie. Przygotowałem się, przeanalizowałem breaking newsy z trzech dni. I z breaking newsów wynika, że nikt nie wie, Biały Dom nie wie, co mówi Iran. Pan jeszcze mówi o negocjacjach z Iranem. Pytanie moje jest takie, a z kim my negocjujemy? Czy my wiemy, z kim negocjujemy?
No, nie, Iran twierdzi
bo
ustami...
Wszystkich Izrael rozwalił. Jak Trump zaczynał gadać z przywódcą numer 4 po zabiciu pierwszych trzech, to w chwili rozmowy słyszał babum, bo Izrael właśnie rozwalił czwórkę, piątkę i szóstkę.
No i sam,
z kim rozmawiamy?
I sam Donald Trump mówił, że rozmowy na początku są trudne, ponieważ wszyscy zginęli. No więc wszyscy zginęli, ale...
I każdy następny boi się gadać, bo wszyscy poprzedni, którzy rozmawiali z Ameryką, zginęli z rąk Izraela, w związku z tym żaden następny się nie wyrywa do żadnej rozmowy.
No, z rąk Izraela oraz z rąk Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone z Izraelem tę wojnę prowadzą. Stany Zjednoczone dzielą się informacjami wywiadowczymi, również tymi wyprzedzającymi właśnie z Izraelem. No i to jest stan rzeczy, z którym mamy w tej chwili do czynienia. Nikt nic nie wie i wiemy na pewno, że wskazany jest kolejny dwutygodniowy termin ultimatum. No i widzieliśmy, czy przesunięcie terminu ultimatum, no i widzieliśmy wypowiedź przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu, którzy właśnie poinformowali o tym, że w sprawie cieśniny Ormus to tam obserwują jednocześnie prowadząc negocjacje. No jeszcze przed chwilą negocjacje miało
coś jeszcze w tej sprawie, coś jeszcze w tej sprawie widać z daleka. Otóż Europa populacyjnie pod względem potencjału przemysłowego i pod względem mocy politycznej przestała się liczyć na
nikogo
świecie.
Nie obchodzi, co ma do powiedzenia Europa. Po prostu.
Ale Europa też nic nie mówi, bo nie ma komu powiedzieć.
Ale
to
nikt
jest
nie chce słuchać, co ma do powiedzenia.
No właśnie.
Pani Ursula von der Leyen, Olaf Scholz.
Które mieszkają w Europie. Z punktu widzenia osób, które mieszkają w Europie, a ja mam gospodarstwo rolne w Polsce, prowadzę kilka firm w Polsce nie tylko w Ameryce żyje, tylko pół na pół. Pan też ma swój biznes w Polsce, no to z naszego
punktu widzenia. A telewizja też ma w Ameryce.
To jest niedobra informacja. No dobra, ale to jest tragiczna informacja, tak. Bo kiedy wchodziliśmy do Unii, to miało być wszystko wzrastające i po prostu kumbaya i będziemy potęgą, tak jak byliśmy przez ostatnie setki lat. Nagle się okazuje, że w konflikcie o prymat na kuli ziemskiej, jeżeli ktoś w kulę wierzy, albo na ziemi płaskiej, to wszystkich pogodziłem teraz. To jest konflikt o prymat.
Myślałem, że
Chiny,
mamy już
Rosja
etap
i
za
Stany
sobą
Zjednoczone.
Teorii spiskowych. No ale tak, ale już
nie,
zostawiając
no, ja
na bok.
Proszę pana, specjalistą od teorii spiskowych. No. To jest rozgrywka o cały świat, tak. I Europa w tej rozgrywce nie uczestniczy.
Nie ma znaczenia.
To jest dla nas.
Ona w niej nie uczestniczy, ona w niej próbuje uczestniczyć za pomocą jakichś swoich smutnych opowieści o autonomii strategicznej, a cała ta historia pokazuje po prostu, że to kompletnie nikogo nie obchodzi, że to nie ma żadnego znaczenia, że nawet jeśli toczą się jakieś rozmowy, a podobno rozmowy się toczą, to one i tak koniec końców nie będą w ogóle efekt tego, co wydarzy się, jeśli chodzi o Cieśninę Ormus, jeśli chodzi o Iran, jeśli chodzi o wszystkie te kwestie, które się tu pojawiają, waluty, w jakiej będą załatwiane kluczowe sprawy, które z tego wynikają, one się, w tej sprawie po prostu nikt nie czeka na opinię kanclerza Niemiec, nikt nie czeka na opinię prezydenta Francji i jego jednego lotniskowca, który gdzieś pewnie na Morzu Śródziemnym krąży w tej historii. Nikogo nie obchodzi Ursula von der Leyen, a nikt nawet nie wie, jak nazywa się przewodniczący Rady Europejskiej. Jest tak bardzo nieważny w tej sprawie. Ale to
pan,
dla nas jest problem.
Wie pan przy okazji...
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Wie pan przy okazji, jak wygląda flota brytyjska? Bo tak. Dlaczego Brytyjczycy nie wysłali okrętów na pomoc Stanom Zjednoczonym? No w końcu musieli się przyznać, że stoją w portach, bo są zardzewiałe. No to jest kluczowa część NATO. No, Brytyjczycy na tych wyspach to mają nas bronić przed różnymi rzeczami, bo uczestnictwo w NATO polega na tym, że chłopaki, jakby was ktoś ugryzł, to my się przyłączymy, żeby go kijem odganiać. No to Brytyjczycy mają zardzewiałe i powiedzieli, że nie mogą pojechać do Cieśniny na odsiecz, bo mają zardzewiałe.
Panie Wojciechu, jeżeli w Wielkiej Brytanii, a w Wielkiej Brytanii w tej chwili lewactwo rządzi, jeśli on, a oni niestety już rządzą od jakiegoś czasu, bo tam nawet ci konserwatyści to tak bardzo z lewa czeli, że w tej chwili ich ugrupowanie powoli traci, czy powoli, po prostu traci poparcie na rzecz partii, bo otwarcie konserwatywnych, prawicowych po prostu, a nie takich prawicowych trochę, a w środku tęczowych. To stan rzeczy i stan brytyjskiej armii, brytyjskich sił zbrojnych i przede wszystkim brytyjskiej floty jest tak zatrważający, tak wynika z rozmów z Brytyjczykami, którzy się tym zajmowali, a kilku takich spotkaliśmy ostatnio w Dallas, każe zwrócić uwagę na problem Falklandów. Margaret Thatcher na początku lat 80. obroniła swoje, czy brytyjskie, tradycje imperialne, bo przecież już nie imperium, poprzez to, że terytorium Falklandy obroniła przed inwazją Argentyny. Argentyna mówiła, że to Malwiny. I Wielka Brytania, Margaret Thatcher, zadziwiła cały świat. Zorganizowała super skomplikowaną, wymagającą operację powietrzno-morską i odbiła te wyspy, zadziwiając naprawdę cały świat swoją zdolnością wtedy. Dzisiaj, z tego co słyszymy, Wielka Brytania nie byłaby w stanie przeprowadzić takiej operacji bez wsparcia Stanów Zjednoczonych i jest narażona na to, że może po prostu teoretycznie stracić Falklandy, bo jeśli Argentyna zdecyduje się je odzyskać, to Wielka Brytania może nie mieć siły, żeby temu zapobiec, a ze względu na swoje zachowanie w sprawie na przykład wsparcia dla Ameryki w Iranie, może mieć z tym istotny problem. Skoro pan wspomniał o brytyjskiej flocie, to jest wątek, który ostatnio, muszę powiedzieć, bardzo mnie zaskoczył, kiedy na ten temat rozmawialiśmy z kilkoma naszymi przyjaciółmi. Panie Wojciechu, ale mamy połowę czasu za sobą.
Pana przysmucę jeszcze pana odrobinkę z tymi Falklandami. Otóż już wtedy Wielka Brytania nie byłaby w stanie tej operacji przeprowadzić samodzielnie.
Tak, to prawda.
Gdyby nie była w NATO, bo Stany Zjednoczone, ponieważ to po ich stronie świata, te wyspy są blisko Ameryki Południowej. daleko od Wielkiej Brytanii. Ameryka zapewniała wtedy pewną porcję niezbędnej logistyki, to typu jest. Dostawy paliwa, żarcia, innych rzeczy na te brytyjskie okręty, które próbowały przypłynąć najpierw dyskretnie, a potem zaatakowały. Więc już wtedy bez Stanów Zjednoczonych by sobie Wielka Brytania nie poradziła, chociaż była wtedy Brytania była potęgą jeszcze, jeśli tak. chodzi o armadę. No a teraz... No może rządy czerwonych lubią zardzewiałe, bo to też czerwone jest. Jak zardzewieje, to się czerwone robi.
No tak, bo jest takie brudne czerwone, a czerwone to zawsze brudne w tym kontekście, to w zasadzie nie należy się temu specjalnie dziwić. A propos czerwonego. Słyszał pan, że Barbara Nowacka w Polsce mówi, że będzie chciała obowiązkowo uczyć dzieci tego, co jej zdaniem jest zdrowiem i przy okazji zaraz musi o naszych dzieciach i edukacji seksualnej opowiadać? Brrr.
Tak, słyszałem, że w szkole podstawowej będą seksy uczyć dzieci. Poinformowała Nowacka, że o kształcie tego modułu dotyczącego wiedzy seksualnej będzie decydować zespół ekspertów złożony z lekarzy, specjalistów i nauczycieli. Jak ja coś takiego słyszę, od razu pojawia się u mnie złośliwe pytanie, czy to będą ci sami eksperci, którzy zalecali maski w COVID-zie, kompletnie nieskuteczne, i preparat Pfizera, o którym dzisiaj wiemy, że szkodliwy, a nie leczniczy. To, czy to będą ci sami eksperci, którzy doradzili władzy wtedy PiS-u, żeby 3 kwietnia 2020 roku zamknąć lasy? Bo chodzenie do lasu jest niebezpieczne dla zdrowia. Jak słyszę o ekspertach rządowych przytulonych do władzy, którzy będą decydować o czymś, no to mam takie właśnie złośliwe skojarzenia. Więc Nowacka, przyparta przez rodziców do ściany, wycofała się z tego projektu, a teraz rodzice zajęli się czymś innym i ona się na ten projekt rzuciła. To się nigdy nie skończy.
Proszę skończyć, bo mnie się w ogóle wydaje, że to jest dużo prostsza sprawa, że to jest po prostu skrajna, bezczelna prowokacja, że oni wiedzą, zresztą rozmawialiśmy o tym w sobotę z naszymi kolegami, dziennikarzami, koleżankami i kolegami, że to trochę wygląda na zupełnie świadomą, jasną prowokację, bo oni wiedzą, że Polacy się w życiu na to nie zgodzą, bo Polacy niezależnie od tego, jak oceniają ekspertów medycznych i ich zachowanie i zachowanie rządu w czasie epidemii COVID-u, po prostu nie chcą, żeby jakaś Nowacka, jacyś w cudzysłowie eksperci, w ogóle co to znaczy eksperci, co może z tego było takie, nie wiem czy pan pamięta, takie stowarzyszenie chyba Ponton, co to przychodziło do szkół i chciało uczyć, że facet co sobie jak te przyprawi bimbały, jak to się mówiło u mnie w przedszkolu, to on już wtedy jest kobietą i on jak udaje babę, to już jest babą, a nie facetem. To przecież oni całe takie organizacje tworzyli i oni z tymi organizacjami ładowali się do szkół i oni nam mówili, że wszystko jest w porządku. Oni brali książeczki tam przez ONZ wystawiane i tam było napisane, że w podstawie tej programowej dla tych programów ONZ-u, to trzeba małe dzieci uczyć tam tych wszystkich rzeczy, co nie będziemy mówić, bo to może przed 22 ktoś będzie to oglądał. No ja tego po prostu nie chcę, już zostawiając na boku wszystkie te inne historie. Nie chcą tego rodzice w Polsce, ale przede wszystkim, tak mi się wydaje, chce tego Donald Tusk, Barbara Nowacka i wszyscy tam jej tatusiowie i mamusie, w sensie, no przepraszam, w wypadku pani Barbary Nowackiej, to nie chciałem, to złośliwość nie na miejscu w tym konkretnym wypadku, ale ich wszyscy patroni polityczni najnormalniej w świecie chcą, żeby oni te rzeczy robili, a oni, jak mają do wyboru gadać o wszystkich wtopach ich rządów, to mówią, dobra, to już lepiej wrzućmy temat tej edukacji seksualnej. Ludzie się zdenerwują i będą gadać o czymś zupełnie innym i my wtedy się będziemy kłócić o te tam LGBT-y. A o innych rzeczach nie trzeba będzie.
Czyli pan teraz mi sugeruje, że ze względu na inne afery, do których miałem się przygotować i się przygotowałem, że tam Giertyk i Lenz i tak dalej, to że oni taką przykryweczkę stosują, ale ja i tak sami nie wierzą, że się da wprowadzić. No to jedna kontra. Po pierwsze, niech pan ludziom powie, co to za przedszkole, gdzie o bimbałach się rozmawiało, bo nie chcemy tam dzieci posyłać.
Ja w Gdyni Chyloni z moimi kolegami z Gdyni Chyloni rozmawialiśmy o bimbałach. No, mieliśmy wtedy lat 7 i 8 i to chyba każdy normalny chłopak w wieku lat 8 z kolegami rozmawia o bimbałach. No. Pan nie rozmawiał o bimbałach z kolegami, jak miał pan 9 lat.
co robiła w tym czasie przedszkolanka, że nie zatrzymała tej rozmowy o bimbałach. Czyli dzieci są samopas puszczone i doprowadzone tak do bimbalstwa.
Tak, tak było.
Nawet nie, z pańskiej wypowiedzi nie wywnioskowałem jeszcze, czym są bimbały. Czy to chodzi o to, co występuje u mnie pod biurkiem, czy może o to, co występuje nad biurkiem, gdybym był kobietą. Nie, no, jeszcze nie wiem, no,
nad biurkiem, no, przepraszam, nikt normalny w wieku.
Ale po co pan powiedział?
Nie rozmawia myśmy, o tym, myśmy kazali, co pod biurkiem, myśmy tylko kazali nad biurkiem, ludziom, jak ktoś jest kobietą.
Jakby pan się nie wygadał, to byśmy kazali ludziom pod audycją wpisy robić, czym są bimbały na Chyloni. Może byśmy się dowiedzieli, że na Oruni, proszę pana, są zupełnie czymś innym.
Są czymś innym, kto
no
wie.
No dobra.
Z kawą jest trudno wcelować w smak. Każdy ma inny. Ja lubię tę kwaśna amerykańska. A do kawy coś takiego. Łyżeczka zamiast słodkiej buły rano.
Moim zdaniem oni to będą chcieli wprowadzić, bo mają tych swoich biedroniów, mają aktywistów, którzy załatwiają pieniądze na kampanie wyborcze, którzy potem lojalnie załatwiają pewne sprawy, będąc prezydentem Słupska, albo będąc ministrem, albo czymś, więc oni mają tych swoich aktywistów i dla nich chcą coś załatwić. No i Nowacka będzie moim zdaniem to załatwiała, a pan myśli, że to tylko taka przykrywka. A
nie, no, że nie da rady, że opór społeczny jest tak duży. Ja widzę, okay, co się dzieje w szkołach, to tak? Teraz... No, mam dzieci w szkołach,
dobra,
więc...
Dobra, tylko...
Więc to... widzę, jak, no, jak dobrze, rodzice na to nie reagują, tym... niezależnie od poglądów.
Dobrze, że już nie w tym przedszkolu pan
nie,
ma
nie,
dzieci.
Nie, nie.
No więc tak. Otóż naród ma Netflix w Polsce. I naród w czasie ferii zimowych nie postawił stop Netflixowi, więc się, w szkole się też moim zdaniem rodzice nie zbuntują. Oburzą się, tu ma pan 100% racji, natomiast nie zbuntują się, bo nie mają narzędzi. Narzędzie buntu wobec Netflixa istnieje... No... Bardzo dobra. Ale Nowacka chce zrobić tak, ale Nowacka chce docelowo zrobić tak, żeby nie można było nie wysyłać. Tak jak pan nie może nie wysyłać na matematykę, to ona zrobi z tego matematykę. Liczymy, ile kto ma bimbałów i już się matematyka zrobiła. Natomiast nie postawili się Polacy w sprawie serialu na Netflixie, serial dla dzieci, czyli daleko przed 23 puszczany, na ferie, lesbijska księżniczka z kosmosu. Molestowanie dzieci przez telewizor, drobne oburzenie w sieci, ale nie było tak, że ludzie wypisują się z Netflixa, żeby Netflix poczuł, że się wypisało 100 tysięcy ludzi i żeby powstrzymał ten film. No to więc tu jestem sceptykiem, uważam, że Polacy się nie podniosą w tej sprawie wystarczająco mocno. Obym się mylił.
Trochę,
się
muszę
pomylić.
To muszę teraz, powiedzieć, że trochę mi szczena opadła. Nie słyszałem tego tytułu i całe szczęście.
No proszę pana, nie serial.
Moje
lesbijska
dzieci nie słyszały na pewno.
Księżniczka z kosmosu. Dla małych dzieci serial.
Ogarnijcie się tam, ci co te tytuły robicie, to jest ten, to jest grzech.
A to nie chodzi o tytuł, tylko o zawartość.
No tym bardziej.
Tytuł
no.
był jak najbardziej prawdziwy, zgodny no, tak. z zawartością całej reszty. No. No więc proszę pana, to teraz afery mamy omówić?
No to chyba musimy, ja jestem właśnie, i teraz tak, nie wiem, bo w zasadzie chyba w sprawie wszyscy WONTO teraz wygląda na to, że już wszyscy panu przyznają rację. Ostatnio słyszałem, że właśnie jedyna doktryna, jaką można zrealizować, to pańska doktryna sprzed lat. Więc może już zostawmy tych biednych idiotów, którzy złożyli ślubowania wobec...
Sędziów?
Tak, no, o nich myślałem. Że oni złożyli
tak, ja
ślubowania
zostać,
wobec...
Ja chciałem
wobec...
zostać biskupem, wie pan. Biskupem, że nagram na Twittera, wypuszczę, że przed papieżem ślubuję i przyjmuję niniejszym święcenia i proszę mnie zrobić biskupem. Żałość mnie wzięła, ale już nie ma o czym, nie ma czego komentować. Wszyscy won, mówiłem dawno temu, wtedy mówiłem za wcześnie, mówiłem o tej całej kaście sędziów, jeszcze wtedy byliśmy w trybie negocjacyjnym, a zreformujemy jakoś, damy radę. Mają państwo teraz dowód na to, że się nie da zreformować, tylko...
Ale czy pan widział, przepraszam, wiem, że sam powiedziałem, że to jest w sumie oczywiste, ale czy pan widział, bo to na mnie zrobiło wrażenie, czy pan widział, że ci sędziowie, bo oni są sędziami, teraz oni twierdzą, że oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którymi nie są, ponieważ nie złożyli ślubowania zgodnie z przepisami wobec prezydenta, ale oni twierdzą, że są. Tylko, że oni twierdzą, że są, a jak nasz dziennikarz Michał Gwardyński pytał jednego z nich, czy on się już zrzekł swojej funkcji w sądzie, w którym pracuje na co dzień, to on nie chciał udzielić odpowiedzi na pytania, a okazuje się, że ma na poniedziałek tam na 9 wokandę wyznaczoną. I on normalnie tą wokandę będzie obsługiwał. A nie można być jednocześnie sędzią w tym sądzie i sędzią Trybunału. I on mówi, ja nie będę odpowiadał na takie pytania, bo są głupie pytania. Pan nie rozumie konstytucji.
Już panu tłumaczę. Jest pan zacofany, bo teraz można piastować dwie funkcje, czyli jest się w Sądzie Najwyższym, a jednocześnie w tamtym, na wszelki wypadek. I konstytucja na pewno dopuszcza coś takiego, bo to chodzi o bezpieczeństwo tej osoby, jego bliskich. On żywi rodzinę, nie mogą zostać bez kapci i bez hamburgerów jego dzieci. W związku z tym, dopóki nie uspokoi się Nawrocki i nie przyjdzie do nas i nie kiwnie głową, że widziałem przez telewizor, przyjąłem, no to do tego czasu jeszcze on tam wokandy odbywa w tym poprzednim sądzie, żeby kasa była, zabezpiecza rodzinę.
Czyli
nikt
wszyscy
mnie nie dziwi.
Czyli wszyscy wą. Dobra, to ich zostawiamy na boku.
Tak,
dobra, ale tak. I tak, o służbie zdrowia to rzadko rozmawiamy. Bo tu akurat myślę, że się zgadzamy, że służba zdrowia jak jest finansowa...
Bo ja zdrowy jestem, tylko z głową mam nie tak.
Człowiek jest zdrowy na tyle, na ile go sprawdzono, ale no muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałem dwie informacje dotyczące służby zdrowia i działań obecnie rządzących w Polsce w jej sprawie, to zrobiło to na mnie wrażenie. Senator Lenz przyszedł do szpitala publicznego z własnym lekarzem, wziął z ojomu anestezjologa, żeby mu członka rodziny zoperował w tym szpitalu ten jego przywieziony lekarz. A do pani rodziny, pani poseł Szumilas, minister, 31-letni dyrektor administracyjny szpitala, pojechał karetką, którą zabrał ze szpitala i przywiózł chorą i dwie osoby tą karetką, choć nie ma do tego uprawnień, no jest zawiadomienie do prokuratury. I co pan o tym wszystkim sądzi?
I teraz jest, postawił mnie pan w głupiej sytuacji. Pewnie pan wiedział, co ja powiem. Otóż nie mam zamiaru bronić Koalicji Obywatelskiej, natomiast absolutnie rozumiem takie zachowania i nie widzę tu żadnej afery, bo służba zdrowia nie działa, źle nie działa, działa szczątkowo. Tak, terminy są na CITO za 7 lat z gruźlicą i tak dalej. To tylko przykład ogólny, ale państwo słyszeli wielokrotnie, że ktoś dostaje z jakimś przypadkiem propozycję, że ma przyjść za 3 lata, bo taka jest kolejka. I teraz w sytuacji, kiedy służba zdrowia nie działa, każdy by się chwytał takich sposobów. Senator nie powinien, wiemy to, ale senator ma syna albo matkę i syn, który może dla własnej matki załatwić po znajomości coś w szpitalu, chwyta się takich sposobów, bo nie działa służba zdrowia. Gdyby ten Lenz był uczciwy i cała jego koalicja była uczciwa, to oni by uczciwie do kamery powiedzieli, proszę państwa, tak jak wy wszyscy, musiałem zastosować taką sztuczkę, bo tu moja mama i tak dalej, potrzebowałem załatwić sprawę albo moje dziecko, ale jednocześnie zajmiemy się teraz naprawieniem służby zdrowia. Bo ja jestem w takiej samej pozycji jak państwo, no tylko mam znajomości i legitymację, więc sobie załatwię przeskoczenie kolejki, a państwo tego nie mogą zrobić. Gdyby się zajmowali likwidacją tych kolejek, no to wszystko w porządku. Natomiast no nie bulwersuje mnie to, że ktoś wykorzystał swoją pozycję dla ratowania życia bądź zdrowia swoich bliskich.
No dobrze, to nikogo nie dziwi, że ludzie chcą ratować swoich najbliższych, to jest jasne. Ale niech mi pan wytłumaczy, jak to jest możliwe, że, no, że można wyciągnąć telefon, zadzwonić do dyrektora szpitala i powiedzieć, słuchaj, weź mi udostępnij salę tam zabiegową, ja przyjdę ze swoim chirurgiem, on ma torbę z narzędziami. Ty mi wypożycz tego anestezjologa z ojomu, co go tam masz, to on tutaj przeprowadzi. Ja to zrobię, nie będziesz miał problemu. Gdzie my żyjemy? No naprawdę, ja nie wiem, pan jest podróżnik, podróżował pan po świecie, to ja nawet nie wiem, czy w Mogadiszu się coś takiego da przeprowadzić. Albo pani, no przecież to świadczy o tym, że ten system po prostu leży i kwiczy, a oni są po pierwsze na tyle bezczelni, że to robią, a po drugie mam wrażenie, że już wszyscy dookoła w tym systemie mówią, ludzie, no przecież my tego nie będziemy brać na twarz. Żaden lekarz, żaden nie wiem, dyrektor, ci ludzie takich rzeczy nie chcą brać na twarz, bo mówią, słuchajcie, tu mamy kolejki na pół roku do jakiejkolwiek procedury. Weź się, chłopie, zawijaj, ja nie będę tym ryzykował. A na to pani Krystyna albo znajomy pani Krystyny mówi, dobra, wiesz co, to ja wezmę karetkę i sam pojadę. To się nie mieści, przepraszam, w pale. Ja czegoś takiego, takich dwóch historii nie widziałem.
Pan jest młody, to pan nie pamięta tych historii z czasów Gierka, komunisty takiego samego jak Czarzasty, były identyczne sytuacje. Też służba zdrowia nie działała, państwowa służba zdrowia z definicji nie ma prawa działać. I musiałbym wziąć na długie korepetycje przywódców PiS-u, którzy się upierali za swoich kadencji, że źle wymyślono koncepcję, że ma być prywatyzacja służby zdrowia. To ja odpowiadam na to. Źli ludzie wymyślali te koncepcje, KO-wcy, PZPR, tam Tuski i tak dalej, bo oni chcieli zrobić skok na majątek państwowy i przejąć szpitale, tak jak wcześniej przejmowały Kulczyki i inne rzeczy, przedsiębiorstwa państwowe, czyli prywatyzacja odbyła się w sposób nieprawidłowy wtedy i oni kombinowali, że teraz zrobią prywatyzację szpitali w sposób złodziejski, tak jak poprzednią zrobili, już są nauczeni. Więc sposób przeprowadzenia to jest kluczowa sprawa, natomiast samo to, że trzeba sprywatyzować służbę zdrowia, bo państwowa nie działa, bo działać nie może, to tego bym bronił i jestem w stanie to obronić.
No a ja, a ja chyba nie do końca, bo choć jestem wielkim zwolennikiem. Ja jestem wielkim zwolennikiem prywatnej własności i działania w przestrzeniach handlowych, biznesowych, w ogóle wielkim obrońcą przedsiębiorczości jako takiej, ale procedury medyczne i w ogóle służba zdrowia, no ja, naprawdę trudno mi wskazać państwo, w którym ona działa bez zarzutu. No, z całą pewnością nie jest takim państwem, nie są takim państwem Stany Zjednoczone, które oparte są na prywatnej służbie zdrowia i gigantycznym problemem jest...
Ja panu wskażę.
Proszę bardzo.
Halo Bydgoszcz. 28 kwietnia gram Trudne dzieciństwo w Bydgoszczy. Bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
Polska 150 lat temu. Stany Zjednoczone 100 lat temu. Zanim pojawiły się Ministerstwa Zdrowia i te wszystkie procedury i certyfikaty. Otóż są lekarze w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj, którzy się nie ubezpieczają w ubezpieczalniach, tylko bezpośrednio z pacjentem negocjują inny rodzaj umowy. Nie stosują tych procedur, ryzykują, że im ktoś zabierze licencję. Otóż zlikwidowałbym rozdających licencję. Powinno być tak, że ktoś idzie do szkoły medycznej, dostaje dyplom ukończenia takiej to a takiej uczelni, wiesza go sobie za plecami na ścianie, tak jak na Dzikim Zachodzie było, i ten dyplom wisi. Ta pani skończyła uczelnię medyczną, tu jest jej dyplom. Natomiast nie wtrącamy się lekarzom w sposób leczenia.
No dobra, oni ale się nie muszą, my nie mówimy tutaj wtedy o problemach dotyczących tego...
Pana,
to dotyczących tego, w jaki sposób wyleczyć katar, bo to można, ja nie wiem, czy pan wie, bo ja jestem w trakcie w tej chwili lektury jednej z biografii tego J.D. Rockefellera, że jego, już nie pamiętam, czy ojciec, czy wuj, właśnie tego rodzaju działalność prowadził. Proszę sobie wyobrazić, że on był lekarzem, który miał bardzo duże sukcesy, głównie rynkowe, choć w ogóle żadnej szkoły medycznej nie skończył. I to było tak mniej więcej 150-200 lat tego i powiem panu więcej, on w ogóle nikogo nie wyleczył. Ale na pewno bardzo dobrze na tym zarabiał, bo...
Pana, a ja bym jeszcze bym dopuścił coś takiego, że
więc
mogę
ja,
iść
moim zdaniem
do
po prostu
kowala,
problem
rwać
dotyczy...
zęby.
No może, nie no, oczywiście, że tak. No, to jest w ramach wolności jest to dozwolone. Jednak jest jakiś powód, no, dla którego
jest.
Długość...
Jest kara, gdyby ktoś
a
mi,
jak pan nikomu
gdyby
nie
ktoś
powie
mi bez
pójdzie pan do kowala,
w Polsce rwał zęby.
Jak pan nikomu nie
ja
powie,
bym zrobił tak, że mogę sobie pójść. Czyli mogę sobie pójść do znachora, mogę pójść sobie do kowala, mogę do mojego dziadka pójść i on wyrywał zęby po II wojnie światowej.
Nikt panu nie zabroni, ale problem
tylko
polega na
tym.
Musi
mi powiedzieć prawdę, że nie ma dyplomu.
I że nic o tym nie wie. Problem polega na tym, że z jakiegoś jednak powodu 150 i 200 lat temu długość życia była radykalnie niższa. życie było krótsze statystycznie niż teraz i ten postęp, który się dokonał między innymi w medycynie, w której jak w każdej innej dziedzinie zdarzają się błędy i różne innego rodzaju rzeczy, to jest wiedza, która spowodowała istotne, pozytywne zmiany w sposobie życia ludzi współczesnych. Nie przyrównywałbym.
No dobra, ale
chyba
system ochrony zdrowia nie działa. O tym zaczęliśmy, że faceci muszą po znajomości załatwiać sobie leczenie. Faceci,
ale w zasadzie to nie, w zasadzie to ma pan rację.
Najlepszych lekarzy w Polsce.
W zasadzie to ma pan rację, bo my przecież w ten sposób sam się w tej chwili zorientowałem, że wróciliśmy do. Nie, to jest inaczej. Platforma Obywatelska po prostu realizuje to, co pan powiedział. Zresztą pan to odpowiedział na samym początku. Skoro służba zdrowia nie działa, to co się dziwić, że 31-letni dyrektor administracyjny bierze karetkę i jedzie sam po rodzinę pani Szumilas, przywozi ją do szpitala? Czy to jest dokładnie zrealizowanie tego, o czym pan mówi? A pan Lenz mówi, dobra, znajdę sobie jakiegoś lekarza i zrobi mi tam operację czy zabieg. No więc może to w zasadzie oni już to zrobili, więc w zasadzie chyba ma pan rację, że wszystko jest w porządku.
Jeszcze jedna afera została.
To już na koniec, bo jesteśmy parę minut po czasie.
Tak, szybko załatwię. Proszę pana, dziennikarze Wirtualnej Polski i Money.pl dotarli do byłej pracownicy kancelarii Romana Giertycha, na którą to pracownicę założono w Liechtensteinie pewien podmiot gospodarczy, przez który przelano blisko 1 000 000 złotych do spółki polityka. I teraz wielka afera, że facet sobie znalazł raj podatkowy. W ogóle mnie to nie bulwersuje. Bulwersują mnie wysokie podatki. Jego powiązania z Rosją mogą mnie denerwować i tak dalej. Natomiast sam fakt, że sobie poszukał spółki w Liechtensteinie albo sam ją założył na słupa po to, żeby oszczędzić na podatkach, w ogóle mnie nie bulwersuje. Ale każdy chciałby oszczędzić na podatkach, bo są za wysokie.
Ale on tego chyba nie zrobił, żeby oszczędzić na podatkach. On to tak przynajmniej wynika z tego tekstu. No, ale z tego tekstu wynika, że jemu nie chodziło o to, żeby oszczędzić na podatkach. Jemu chodziło o to, żeby nie wyszło na to, że to są pieniądze, które płyną z tego źródła. Jemu nie chodziło o optymalizację podatkową. Jemu chodziło o to, żeby zamaskować, skąd pieniądze pochodzą. Żeby on powiedział, no jakaś spółka z Liechtensteinu mi wpłaciła. A tak naprawdę wpłacił mu słony rysio, z którym dogadał się co do tego, jak załatwić ruski
interes. No to tutaj też będę bronił Giertycha. Będę też bronił Giertycha, chociaż go nie cierpię. Otóż ja uważam, że tajemnica bankowa powinna być tak szczelna, jak tajemnica spowiedzi.
Ale to z żadną tajemnicą bankową nie ma nic wspólnego.
Tak to? No bo pan chce wiedzieć, skąd dostał pieniądze.
No jasne, że chcę wiedzieć, bo jest politykiem.
A ja uważam, że bank powinien nie odpowiadać na takie pytania.
Ale to bank nie odpowiada. No, dziennikarz. A ja chcę. A ja na przykład chciałbym wiedzieć, kto i dlaczego płaci Romanowi Giertychowi i dlaczego jak się wokół Romana Giertycha drapie, to zawsze wyjdzie książka Kontrrewolucja Młodych, w której Roman Giertych mówi, że strategiczny sojusz i strategiczne bezpieczeństwo Polska może budować tylko z Rosją. I jak się podrapie w jego interesach, w jego tematach, w jego historiach, to zawsze gdzieś mu tam wyjdzie jakaś Ruska z francuskim paszportem,
no dobra,
mieszkająca w Szwajcarii,
nie może być,
która
nie
rzekomo
może
jest
być
specjalistką od
Giertych. Czy Giertych nie może być orędownikiem Putina? No wolno mu, nie? No,
oczywiście, że wolno mu. Dobrze, żeby powiedział, choć to powoduje, że wtedy można jasno powiedzieć, panie Giertych, pan jesteś
no
po prostu
zwiedli mnie dziennikarze Wirtualnej Polski. Zwiedli mnie, bo napisali wielkimi literami, że raj podatkowy. Tak jakby byłoby coś złego w raju podatkowym.
Ale ja się z panem zgadzam, że podatki powinny być
złego,
niskie.
Natomiast raj to brzmi przepięknie, moim
podatki
zdaniem.
Podatki powinny
raj
być niskie.
Raj brzmi doskonale.
Do raju wszyscy powinniśmy dążyć. I jak mówił ostatnio na rekolekcjach ksiądz profesor u nas, trzeba sobie za życia kupić bilet do nieba. Nie kupić za pieniądze. Za uczynki. Czego państwu życzę, ja przynajmniej, a jestem pewien, że pan Wojciech też państwu tego życzy.
Bimbały! Bye!
Bye!